SMS od pana Zenona przyszedł w środę po południu, kiedy byłam jeszcze w pracy. Do piątku leżę na laryngologii. Operacja. Czy może pan rozmawiać? Odpowiadam. Nie. Czy to coś poważnego? Usuniętą mam krtań.
Pawełku!
7:15.
Dobra.
I teraz siku, mycie i picie.
To już 8 lat, odkąd pojechałam pierwszy raz do malowniczej wsi na Roztoczu, by poznać pana Zenona i Pawła, ojca i jego 8-letniego wtedy syna. Pan Zenon po śmierci żony uczył się prowadzić jak najlepiej dom. Uczył się być dla syna i matką, i ojcem. A jego troska, jego miłość stawała się też niejako podwójna. Późne ojcostwo, nagła utrata, niezwykła determinacja, by w sposób doskonały wypełniać swe życiowe role, budziły podziw otoczenia. Dlatego wtedy, 8 lat temu, odwiedziłam ich jako reporter. I sama, nie wiem dlaczego, powracałam do nich tak często myślami. A oni do mnie, pisząc kartki na święta lub SMS-y. Kiedy podjeżdżam pod ich samotnie stojący dom, ten sam, parterowy, otulony soczystą zielenią pól i bujnymi krzakami różowych i białych piwonii, wydaje mi się, że za chwilę wybiegnie mi na spotkanie szczupły, ciemnowłosy chłopiec.
Zawsze za nisko!
Bo wszystko wygląda tu tak, jakby nie było czasu. Ale czas istnieje i to on dyktuje warunki.
No chodź, Paweł, zobaczymy świnki w oborze.
No dobra, ostatni.
No ostatni.
O, pieska nowego macie?
No i koty, których rozmnażanie się populacji już nie kontrolujemy już tego.
Ale kiedyś mieliście świnkę też, nie?
Teraz nic. Czuję się niepewny swojego głosu.
Pawle, jak to było, jak tata zachorował?
Ja na samym początku praktycznie nic o tym nie wiedziałem. Tato, no cóż, odczuwał jakiś ból przy połykaniu, coś tam czuł, ale nie chwalił się, nie chciałem, żebym się martwił. Ja po raz pierwszy dowiedziałem się o tym dzień po Bożym Narodzeniu. Bo usłyszałem, jak tato rozmawiał z takimi wujkami i opowiadał im, że nie może jeść, że go boli przy przełykaniu, że będzie musiał pojechać do lekarza. Wtedy po raz pierwszy dowiedziałem się, że coś jest nie tak. Później oczywiście, kiedy się go wypytałem, to opowiedział mi, że od jakiegoś czasu głos mu szwankuje, nie mógł śpiewać. Po prostu głos mu zawodził. Nie wiedział, co się dzieje. Po jakimś czasie pojechał do lekarza, do laryngologa. Laryngolog, gdy tylko spojrzał, od razu wrzucił mu skierowanie do Zamościa. Do szpitala. Tam w szpitalu po jakimś czasie już musiał zostać. Ja w tym czasie byłem u rodziny. Na samym początku zastanawialiśmy się, czy nie zostałem sam w domu. Sam w domu, sami na jakiś czas, ale była taka zła pogoda, że nawet nie było wiadomo, czy będę mógł z tego domu wyjechać. Śnieżyca, śnieg, lód. Pamiętam, że kiedy patrzyłem na okoliczne drzewa, to całe były skute lodem. To było 2 lata temu.
Czyli to była taka zima. Bardzo ponura i taka zima dużej niepewności.
A mnie zaczęło boleć w połowie grudnia.
Tak, to jest nowy głos pana Zenona. Używa on protezy krtani, małego podłużnego przedmiotu, który generuje drgania wydobywające się z otworu tracheotomijnego. Na początku trochę się wstydzę, że trudno mi zrozumieć te nowe dźwięki. Ale po chwili przyzwyczajenia nie mam już z tym kłopotu. Rak złośliwy.
rak złośliwy. W samości przeprowadzono diagnozę, następnie tatę skierowano do szpitala w Lublinie, gdzie przeprowadzono wszelkie dalsze zabiegi. Wycięcie krztani, strun głosowych i węzłów chłonnych. O tym, że to rak złośliwy, dowiedziałem się może rok później. Określał go jako łagodną odmianę, operację jako niegroźną. Chciał mnie uspokoić. Pamiętam, opowiadał mi, kiedy jechał samochodem. Ja siedziałem obok i słuchałem. Wydawało mi się, no dobrze, operacja, ale tak to wszystko podkolorował, że wydawało mi się, że to nie jest aż takie złe.
Ta myśl cały czas. Jak ja sobie poradzę z takim małym dzieckiem?
Te szkolne kotlety są pycha. Oni smażą na czym innym. Ale tacy też dobre. Tacy kotlety są na drugim miejscu. Na trzecim kluski z serem, tacy na czwartym w szkole.
Przyznam szczerze, to tak pewnie niezbyt dobrze o mnie świadczy, ale na samym początku dalej gotował głównie tato. Dopiero ostatnio tak próbuję coś gotować na własną rękę. Zaczynając od takich najprostszych rzeczy typu, no nie wiem, makaron z serem. Później próbowałem kilka razy coś sobie podpiec. Ale rzeczy typu rosół, zupy dalej zostają w repertuarze taty. Gotuje głównie dla mnie. Odnośnie tego, co tato je, to on ma strasznie ograniczoną dietę. Ona praktycznie zawęża się w gotowanym mleku, zupkach, w jakimś specjalnie rozgotowanym i zmielonym mięsie.
To jest kubeczek z zmielonym mięsem. Ono stoi w zamrażarce, ja go wyjmuję, rozmraża.
Aha, czyli w zamrażarce jest dużo tych kubeczków.
No, dopiero zamontował, bo ja tutaj w lodówce jest.
Czyli tata robi sobie, miksuje sobie na zapas.
Tak. Tak. Raz na kilka tygodni kupuje taką większą porcję mięsa.
Raz na półtora tygodnia 2 kg łopatki mięsa, potem to zapaski gotuje się. Gotuje się dobrze, się gotuje na maszynce, się miele, potem jest blender.
Tato co półtora tygodnia kupuje sobie 2 kilo mięsa, specjalnie je kroi, miele, później lekko rozgotowuje, a to wszystko później trafia pod blender, no i do specjalnych kubeczków, które są zamrażane na przyszłość.
A, tych blenderów jest cała kolekcja. Mhm. Ten jest jakiś taki większy.
Z mniejszego blendera korzysta na co dzień do mielenia nawet jakichś najprostszych zupek, czasem bułki. Ten większy służy specjalnie do mielenia tego mięsa.
Jak tata był w szpitalu, to gdzie ty byłeś, Paweł?
Ja byłem u takiej cioci, w niedalekiej wiosce. Mieszkałem u niej przez 2,5 tygodnia. Później tato chciał już wracać do domu.
Był niespokojnym pacjentem.
Kiedy później wypytywałem się tych pielęgniarek, to... Podobno tato już tak na siłę chciał wrócić do domu, chciał jak najszybciej. Naświetlania i chemia zaczęły się w maju, w środku maja. W sumie wziął ich 33.
Panie Zenonie, jakie pan miał myśli, kiedy padła ta diagnoza?
Że może jakoś będzie i żeby mamę umożać w gimnazjum, żeby zdążyć jak skończy gimnazjum. Żeby skończył gimnazjum, a potem niech się dzieje, co chce. I ja dlatego zdecydowałem się na dojazdy do Lublina, bo ja widziałem, co się działo przez te 3 tygodnie, jak ja byłem w szpitalu.
Przez prawie 2 miesiące, dzień w dzień, pan Zenon wyjeżdża o 5 rano do Lublina na zabiegi chemio i radioterapii. Nie chce położyć się do szpitala, bo dom musi funkcjonować normalnie. Od zabiegów robi sobie wolne tylko raz.
To ja sobie załatwiłem wolne, na przykład na odwyk, ale potem z przybyszem pielęgniarkom zawiózł to.
Jednego dnia wtedy załatwi sobie wolne od radioterapii i chemii. Specjalnie po to, by pojechać na okoliczny odpust. Następnego dnia przywiózł pielęgniarkom tyle szczyp, że wszystko mu wybaczyły.
Co to są szczypy?
Szczypy? No, to takie słodycze. Szczerze mówiąc, nie wiem, z czego są.
Takie się odbudowaliśmy.
Przede wszystkim widziałem jego siłę. Mimo, że wiedział, że będzie musiał pewnie poruszać się z jakimś zeszytem do końca życia, ale cały czas walczył. Cały czas starał się walczyć o naszą rodzinę.
Kalecy się cieszą ciała uzdrowieniem, zguby się wracają zaufnym westchnieniem.
Zwykle wstajemy w okolicach 6, ja tak zwykle za 5-6, ale jeszcze nie wstaję z łóżka, tylko tak 15-20 minut jeszcze poleżę. Tato potrzebuje często pomocy przy ubieraniu się. Zwykle przy jakichś kurtkach, koszulach zapinanych z przodu. On po prostu ma ograniczony ruch w tej prawej ręce i muszę pomóc mu to nałożyć. Rozmawialiśmy jakiś czas temu z panią chirurg i stwierdziła, że to, no cóż, zwłóknienie mięśni.
To jest skutek uboczny radioterapii?
Na to wygląda. Później kilka godzin w szkole, no i wracam, ja do domu wracam zwykle tak w okolicach 3.
A tata co w tym czasie robi?
Ja duma telewizję ogląda. To za nami pójdzie do sąsiada, ale mama boi się wychodzić na dwór, bo ja nie widzimy, żeby go nie obijało, bo ja bym złapał grypę, czy przeziębienie do monet.
Kiedy ja jestem w szkole, tato, no cóż, nie ma zbyt dużo zajęć w domu. Ogląda telewizję, słucha radia, jednak wychodzenie na dwór jest ograniczone. Wiosną, latem to jeszcze nie jest tak źle. Jednak w sezonach grypowych, w których łatwo się przeziębić, siedzi w domu, nie rusza się.
I to jest ta zmiana chyba, jedna z bardziej dotkliwych.
Tato zawsze był bardzo towarzyską osobą. Przyznam szczerze, że często mu tego zazdrościłem. No cóż, nie wiem czy teraz ma wybór.
To ty musisz takim być powiernikiem.
Nie mogę też tak obciążać całkowicie.
Na samym początku obaj czuliśmy się nieswojo. Szczerze mówiąc, nawet do tej pory tak, to jest lekko frustrujące, że nie możemy się normalnie komunikować. Na samym początku był zeszyt, on próbował korzystać z niego, próbował ze mną rozmawiać bez zeszytu, ale to tak średnio wychodziło. Zwłaszcza na samym początku obowiązywał taki język migowy, specjalny symbol, że kładzie się spać, że chce, żebym podszedł, żebym coś zrobił, przyniósł.
Tata coś pokazuje teraz.
Często, by mnie zawołać, po prostu klaszczę. Ja już nauczyłem się to wychwytywać nawet w większym hałasie i po prostu przychodzę do niego. Ma to już teraz sztuczną krtań, ma ten swój specyficzny głos i jakoś to idzie. Szczerze, z tą sztuczną krtanią zawsze go praktycznie rozumiem. Staram się jakoś często prowadzić rozmowę. Często schodzi na jakieś średnio przyjemne tematy, ale jakoś idzie.
Kłócicie się czasem?
Dość często.
Jak to wygląda? Czy na migi, czy z tym aparatem?
Raczej z tym aparatem. Chociaż na migi też się zdarza.
Tata grozi pięścią. A o co się kłócicie?
Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale o wszystko. O sytuacji codziennych po politykę.
Tak?
Tak.
Ale macie odmienne poglądy polityczne?
Zdecydowanie.
Naprawdę?
Zdecydowanie. Ujmę to najprościej jak mogę. Tato jest bardziej socjalistą, ja podchodzę pod liberalizm, libertarianizm.
Ale panie Zenonie, ty...
Uwaga, audycja zbiera lokowanie produktu. W tym wypadku partii politycznej. Nie mam większego zdania na temat tej partii. Po prostu nie mam większego zdania na temat, no cóż, ludowców.
Ale nasłuchałam się dużo dobrego o Pawle jako uczniu, panie Zenonie. To...
Myślę, że głównie chodzi o, nie wiem jak to nazwać, pęd do wiedzy. Chociaż z drugiej strony takie interesowanie się wszystkim to też nie jest najlepiej. Bo interesowanie się wszystkim to prawie tak samo jak nieinteresowanie się niczym. Obecnie miotam się. W jednym tygodniu programowanie, w innym ekonomia, w innym polityka, jeszcze w innym... No właśnie. Takie ciągłe skakanie pomiędzy zainteresowaniami, jak w moim przypadku, też nie jest najlepsze. W życiu trzeba się na coś zdecydować, wybrać jakiś kierunek w życiu. A nie próbowanie być człowiekiem renesansu.
Akurat widzę, że
Wypełniasz jakieś dokumenty, Paweł?
Tak, nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Zamościu. Na początku tato próbował to wypełnić, ale oczywiście ja to w sumie wypełnię na własny sposób.
Wybrałeś sobie profil?
Zdecydowanie matematyczno-fizyczny. Rozważałem matematyczno-informatyczny, jednak kiedy szukam po różnych forach internetowych, opiniach różnych ludzi, to wychodzi na to, że po matematyczno-fizycznym jest po prostu większy wybór. A ja nie wiem, czy za 2 lata, zwłaszcza, że teraz jestem w okresie tej huśtawki, czy za rok, czy za 2 lata, zupełnie nie zmienię opinii na temat tego, jak będzie wyglądać moja przyszłość.
Ale pewnie jakoś siebie widzisz w tym świecie za parę lat. Coś w głowie się wyświetla, jakiś obraz ciebie.
Powiem tak, jestem osobą raczej, która zdecydowanie woli pracować bez takiego stresu wynikającego z pracami z innymi osobami. Dla mnie wymarzona praca to taka praca, może przy komputerze, może w jakiś inny sposób, ale raczej taka indywidualna, samotna. Praca w grupie wydaje mi się, praca w grupie mnie stresuje. Wymaga myślenia o tym, co myślą inne osoby, zamiast po prostu skupienia się na własnych pomysłach i własnych przemyśleniach.
Jesteś w jakimś sensie samowystarczalny.
Staram się być. Staram się liczyć na pomoc innych. Chyba teraz wchodząc w to wszystko, nie mogę inaczej myśleć. Nie mogę myśleć, że mi się nie uda, że będę potrzebował pomocy innych. Teraz nadszedł czas na taki ambitny, lekko widealizowany obraz, którym sam sobie dam radę. Później będę musiał weryfikować swoje poglądy z rzeczywistością.
Najlepszy sposób i najmniejsze ryzyko, że się coś niegrzecznego zrobi, to normalnie nie ruszać się z ławki. Siedzę w ławce całe przerwy. Nie jestem zbyt wesoły. Wiecznie siedzę i siedzę w tej ławce. Nie jest zbyt dobrze. Ale już się przyzwyczaiłem. Jeszcze jakiś plus. Zdobyłam nagrody za bycie grzecznym.
Każdego roku w czerwcu pan Zenon przysyłał mi SMS-a z informacją o średniej na świadectwie Pawła. Był dumny i spokojny, że sprawy idą w dobrym kierunku. Ten spokój zmąciła choroba, a szkoła była pierwszym miejscem, do którego pan Zenon się udał, znając już diagnozę.
Pamiętam pierwsze spotkanie, takie, kiedy dowiedziałam się o tej chorobie. Było to tuż przed choinką szkolną, kiedy tato czekał, wiadówka miała być chyba, przyszedł wcześniej, czekał na ławeczce i mówił, że właśnie ma problemy związane z gardłem, że czeka go poważna operacja, bo ta choroba była zaawansowana w którymś tam stadium. To było tak, że tam jacyś lekarze nawet nie chcieli tego operować. On się obawiał, że ten wyrok to wyrok śmierci, nawet tak mi się wydaje. I wtedy była ta panika, był taki okres tych tam powiedzmy 2-3 miesięcy, ale później po tej operacji, jeśli on zaczynał wracać do zdrowia, to wszystko jakby zaczęło wracać na te takie właściwe tory. Panika została opanowana. Już chyba nie ma tej paniki. To była pewnie obawa jeszcze o dziecko, bo to było dziecko. Ale w tej chwili jest już młodzieniec. Młodzieniec mądry, poukładany po prostu na swój sposób. I myślę, że w dużej mierze jest to zasługa właśnie ojca, który pewnie także spełniał trochę rolę matki.
Pan Zenon tak nie drży o Pawła jak kiedyś?
Tak, myślę, że nie drży. Myślę, że pan Zenon zobaczył, że chłopiec poniekąd spełnia chyba jego jakieś tam marzenia, że jest i dobrym uczniem, i pewnie dobrym synem. Potrafi także w grupie rówieśniczej się odnaleźć, że może wie trochę już czego chce. Myślę, że jest zadowolony ze swojego syna. Już to nie jest taki chłopczyk. Paweł coś też chce zrobić po swojemu, na swój sposób, że nie teraz, nie w tej chwili, a może inaczej. Takie młodzieńcze to. Jest dobrym człowiekiem. wykształconym, mądrym, dobrym człowiekiem. Nigdy nie chciałby być wywyższany, wyróżniany wśród innych i także stroni od tego czegoś, co by można powiedzieć takim współczuciem. Nigdy nie chciałby czegoś takiego. Ja to wyczułam gdzieś tam kiedyś na początku i już tego nie robiłam, bo chciałby być traktowany jak każdy inny młody człowiek.
Po prostu nie chcę być definiowany przez choroby taty. Chcę sam jakoś wytworzyć swój wizerunek. Mogę mieć tylko szczęście, że tato nigdy nie stawiał mi żadnych wymagań. Mówił, że mogę iść do takiej szkoły, do jakiej chcę, że to jest mój wybór, tylko że mam być w tym szczęśliwy. To jest jedyny warunek. Wielu rodziców zmusza swoje dzieci, żeby spełniały ich niespełnione ambicje. Według mnie rodzic powinien dać dziecku wolność. Wolność decydowania o tym, co dziecko powinno robić. I rodzice mam wrażenie, że często nie chcą właśnie wypuścić dzieci ze swoich rąk, dać im decydować o sobie. Chcą ciągle mieć ten swój głos w ich życiu. I w ten sposób obciążają dzieci sobą. Obciążają swoimi doświadczeniami.
A twój tata nie obciążył ciebie sobą?
Mogę być mu wdzięczny z tego powodu, że nigdy mnie nie obciążał swoimi problemami, swoimi doświadczeniami, co najmniej dopóki mógł.
Będziesz chodził do szkoły, do miasta i zamieszkasz w mieście, Paweł?
Przez okres jesienno-wiosenny będę raczej dojeżdżał. Mam tu całkiem dobry dojazd, 2,5 km do przystanku jednak, jakoś dam radę w sumie. W okresie zimowym, no cóż, albo stancja w mieście, albo mieszkanie u rodziny, gdzieś pomiędzy miastem a moim domem.
No to dużo się zmieni. I tata rzadziej cię będzie widział.
No cóż, będzie musiał sobie chyba jakoś poradzić. Nie wiem, czy istnieje jakakolwiek inna opcja. Przecież nie mogę tu zostać na zawsze. Czas idzie do przodu. Przyszłość czeka. Nie mogę stać w miejscu.
Myślę cały czas. Cały czas. Człowiek myśli o tym, jak to będzie, żeby go podchować. Dożyć ojcowiego wieku. Ojciec zmarł, miał 77. To mówię, Paweł będzie 26 miał. No, To jest wyliczone. Także. Jeśli się będzie uczył, to już będzie po studiach. Tam już w ten czas bez taty się obędzie. I też nie chciałbym być dla niego ciężarem, jakby był młody jeszcze. A różnie to może być.
Jeśli chodzi o Pawła, czy ma pan już takie uspokojenie w sobie?
Tak, mamy, bo już teraz pójdzie do średniej szkoły, nawet żebym ja w domu nie zamierzał, tylko musiał się przenieść do domu pomocy, bo ja się z tym liczę. To wiem, że on już dojeżdżając do Zamościa będzie mieszkał u gwagierki.
Czyli liczy się pan z tym, że może trafić do domu pomocy społecznej?
Bo ja, widzi pani, ja jestem takim człowiekiem, co to lubi planować, przewidywać, co będzie, jak, co to będzie, jak będzie, co będzie dalej. Nie wiem, jak będę sobie dawał radę, ale wie pani, z tą prawą ręką jest coraz gorzej i z tym się martwię.
Czyli z prawą ręką jest coraz gorzej i trudno się ubrać,
no,
trudno jest ugotować?
Trudno sobie zrobić coś jeść, ja jestem raczej praworęczny, zobaczymy jak będzie dalej, nie wiem, po prostu nie wiem.
Przestało padać.
Czerwcowe popołudnie, parno. Piwonie odurzają zapachem.
Pani, może pani sobie zewziąć piwoni na bukiet do domu?
Jeszcze teraz, kiedy zamykam oczy, widzę ich obu, jak na do widzenia, ścinają kwiaty rosnące pod oknami skromnego parterowego domu. Te białe wydają się dopiero rozkwitać. Różowe są nabrzmiałe kolorem i życiem. i widzę ten dom, otulony roztoczańskim krajobrazem, nieziemsko pięknym i takim cichym.
Bardzo jasny dzień, taki jasny, bo dzisiaj jest taki, no, z mgiełką. To widać Zamość. Musi być bardzo jasny dzień.